Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Mieczysława Rybę. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, jutro Zgromadzenie Narodowe, zaprzysiężenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. I w kontekście tego ważnego wydarzenia dla naszej ojczyzny, totalna opozycja podejmuje różnego rodzaju akcje dywersyjne, nawołując także do bojkotu posiedzenia, jakim jest Zgromadzenie Narodowe. Czyżby do tej pory opozycja nie potrafiła pogodzić się z przegraną w kolejnych wyborach, tym razem wyborach prezydenckich?
No na pewno część opozycji, i to tej głównie związanej z Platformą Obywatelską, no to jest sytuacja smutna, bo oni z jednej strony podważają obiektywność tego wyboru mimo ogromnej frekwencji, mimo tego, że PiS poszedł na rękę opozycji, pozwolił im zmienić kandydata w międzyczasie, mimo tego, że wybory zostały przesunięte z powodu pandemii. Wszystko to nie ma dzisiaj znaczenia. Dzisiaj znaczenie ma to, że nie wygrał ich kandydat. I wiemy, że zaprzysiężenie nowego, w tym wypadku starego prezydenta na nową kadencję, ma wymiar taki państwowy. To nie chodzi o to, czy ktoś lubi Andrzeja Dudę, czy nie, czy ktoś konkurował z nim, czy go wspierał. Po prostu instytucje państwa się szanuje, zwłaszcza jeśli to jest głowa państwa, więc najwyższy urząd w naszym kraju symbolizuje całą Rzeczpospolitą. Więc w tym względzie ogłaszanie bojkotu, czy tak jak część tej opozycji sędziowskiej, twierdzenie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej zły wyrok wydała, akceptując werdykt Polaków. No to jest sytuacja kuriozalna, jednak pokazująca to, że ci ludzie no jednak funkcjonują niemalże jak różne rokosze i konfederacje XVIII-wieczne, nie godząc się na po prostu na rządy konkurencji. Wiemy, że taka sytuacja nie jest dobra dla państwa, no bo będzie kreować dalszy konflikt.
Zawsze gotowy i zwarty dyżurny komentator obozu Platformy Obywatelskiej, pan mecenas Roman Giertych, także stwierdził na Twitterze, panie profesorze, że do zaprzysiężenia prezydenta podczas Zgromadzenia Narodowego potrzebne jest kworum. W ten sposób przecież zachęcał senatorów, posłów opozycji do bojkotu, bo do bojkotu. Informacja o kworum przecież jest nieprawdziwa, jak to komentatorzy konstytucjonaliści mówili wprost. Takiego zapisu po prostu nie ma w konstytucji.
No ale to Giertych nie jest od tego, żeby realnie przedstawiać, co jest w konstytucji, tylko żeby zawsze interpretować niemalże, jak niegdyś Falandysz, różne kruczki, które mają wprowadzać chaos. To on był autorem tego stwierdzenia, że jeśli nasz kandydat, czyli kandydat opozycji, wygra wybory, to je uznajemy, a jeśli wygra Andrzej Duda, to nie uznajemy. No i teraz próbuję konsekwentnie nie uznawać. To nie jest niepoważnie, nikt poważnie specjalnie Giertycha nie traktuje. On spełnia taką rolę swoistego tarana prawnego dla różnych polityków, też broni ich później przed sądami, jeśli są jakieś korupcyjne kwestie. No, swoją rolę spełnia, no i tyle. Natomiast to też pokazuje jakąś taką frustrację, histerię i brak powagi jednak nie tylko samego Romana Giertycha, ale wydaje się wszystkich, którzy z tym obozem są związani i myślą w podobny sposób.
Wiemy już, że klub Koalicji Obywatelskiej na jutrzejsze Zgromadzenie Narodowe wysyła niewielką delegację pod przewodnictwem marszałka Senatu i wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Panie profesorze, druga kadencja prezydentury Andrzeja Dudy. Widzieliśmy bardzo napiętą kampanię wyborczą. Rzeczywiście w tej kampanii przed wyborami prezydenckimi działo się bardzo wiele, ale patrząc na to wszystko, co dzieje się w naszej ojczyźnie, przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej stoją także ogromne wyzwania.
No tak, chociaż jest to druga i ostatnia kadencja, więc swoboda działania, myślenia perspektywicznego będzie o wiele większa u Andrzeja Dudy. Też jego zapowiedzi w czasie kampanii wyborczej były bardzo ważne. I nie mówię tylko o tych kwestiach gospodarczych, ale również kulturowych, cywilizacyjnych, kiedy to wprost zgłosił projekt ustawy broniącej szkoły przed ideologią, czy też projekt zmiany konstytucji idący w kierunku zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. To są rzeczy i cywilizacyjnie ważne. Natomiast cały sens też tych wyborów jest taki, że gdyby wygrał Trzaskowski, mielibyśmy dzisiaj niewyobrażalną wojnę na górze. Praktycznie bylibyśmy sparaliżowani, jeśli mówimy o negocjacjach z Brukselą. I nie tylko z Brukselą, bo prezydent starałby się torpedować to, co robi rząd. Więc sytuacja byłaby niesamowicie groźna. My mamy jednak potężne wady konstytucyjne, bo jeśli jest rozproszona władza wykonawcza, tak jak u nas, że prezydent wprawdzie sam niewiele może, ale może po prostu blokować, zwłaszcza przy tak skonfliktowanej scenie politycznej, to przypomina to do złudzenia 17-18 wieczne liberum veto, że nagle jest w tym wypadku jeden człowiek, gdyby miał złą wolę lub gdyby był tak mocno skonfliktowany, mógłby paraliżować Sejm, mógłby paraliżować rząd. To są sytuacje niezwykle groźne, niezwykle takie niebezpieczne, więc takich elementów jest trochę w tym naszym ustroju i tutaj jednak ten wybór był niezwykle ważny. Andrzej Duda oprócz tego, że sam pewne rzeczy w sferze polityki obronnej czy zagranicznej może kreślić lub zgłaszać inicjatywy ustawodawcze, to przede wszystkim zapewnia pewną stabilność rządzenia, inną niż i propozycję działania zupełnie inną niż totalna opozycja proponuje.
Wspomniał pan, panie profesorze, o tym ogromnym wyzwaniu, jakim jest starcie cywilizacyjne, w którym uczestniczymy. Bardzo agresywne bojówki, środowiska LGBT w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia także z przejawem tej agresji, chociażby w kwestii zbezczeszczenia pomnika Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie. I tutaj także po raz kolejny pokazuje swoje pełne oblicze pan Rafał Trzaskowski, który od tych środowisk jakoś w kampanii wyborczej zaczął się delikatnie odcinać, a tutaj w kontekście chociażby tego, co w ostatnim czasie wydarzyło się w Warszawie, pan Trzaskowski mówi wprost, dzieją się rzeczy 10 razy bardziej poważne w Warszawie niż tęczowe flagi na pomnikach i kontynuuje, że tęczowa flaga nie powinna nikogo obrażać.
No nie wiem, czy on myśli o tym, że od czasu do czasu następuje awaria wodociągów, że są były prywatyzowane kamienice, że to są te rzeczy poważne, nad którymi nie panował. Zresztą Rafał Trzaskowski jeszcze w kampanii wyborczej chciał iść w Marszu Niepodległości i odcinał się od tęczowej flagi. No, Rafał Trzaskowski to jest gracz, to raczej aktor, to nie jest polityk w sensie ścisłym, który ma jakąś wizję i stara się ją realizować. On, jeśli jest kandydatem na prezydenta i wie, że ludzie z tak zwanej prowincji nie zagłosują na tęczowego kandydata, to będzie się upodabniał do Konfederacji. A kiedy wraca już do Warszawy na swoje stare śmieci, stara się być tęczowy, czyli zbierać te głosy lewicowe. I praktycznie może być wszystkim, a zarazem nikim w sensie politycznym. To jest sytuacja dokładnie ilustrująca, przed jakim wyborem staliśmy i jak wielkie niebezpieczeństwo nam groziło, mimo tego, że to było opakowane w jakiejś bardzo takiej ciepłej powłocy, a mimo wszystko Rafał Trzaskowski, jaki jest, każdy widzi.
Panie profesorze, jeszcze jedna ważna sprawa w kontekście tych batalii, promocji niebezpiecznych ideologii. Ogromnym wyzwaniem przed nami staje się rzeczywiście odzyskanie i doprowadzenie do właściwego formatu polskiej szkoły i polskiego uniwersytetu, bo to rzeczywiście te środowiska w kontekście także obecności ludzi młodych stają się takimi środowiskami poddawanymi bardzo mocnej, powiedziałbym tak technicznie, obróbce ideologicznej.
No oczywiście, no najpierw uniwersytety. One w istocie ani od strony personalnej, ani takiej programowej, ale przede wszystkim personalnej nie były zreformowane po 1989 roku. Ludzie dawnego powiązania w dużym stopniu z dawnym systemem bardzo łatwo przeszli na nowy marksizm i kształtują, nie mówię w naukach technicznych, nie mówię nawet medycynie, ale w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, taki szeroka humanistyka, czyli gdzieś od prawa począwszy, przez wszystkie filologie, historia, kończąc gdzieś na naukach społecznych typu socjologia, prawda, politologia i tak dalej, mamy do czynienia z ofensywą ideologiczną. Mamy do czynienia z deklaracjami Rady Rektorów takimi cenzurującymi konserwatywne poglądy. Więc sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ tych środowisk, tam się kształcą przyszłe elity. Zwróćmy uwagę, co się dzieje w naszej kulturze, w teatrze. Wszystkie obrazoburcze, takie nastawione na dekonstrukcję kulturową, spektakle. Zobaczmy, co się dzieje w przestrzeni właśnie tej intelektualnej, co się dzieje w sferze, powiedzmy, różnych tych promocji genderystycznych, feministycznych czy ekologistycznych wśród młodzieży. To wszystko gdzieś zaczyna się od uniwersytetu, później przechodzi na szkołę i tak dalej. Więc jeśli prawica tym się nie zajmie realnie, nie da przestrzeni do tworzenia nie tylko, powiedzmy, uwolnienia tych ludzi, którzy byli wykluczeni, zwykli i prości, ale nie da możliwości kształcenia nowej elity, która jest blokowana na wielu miejscach przez tą kastę, taką tak jak kasta sędziowska. Proszę zwrócić uwagę, co się w tej sferze dzieje. Jak skandaliczne są wyroki w sferze chociażby ideologicznej. Wracając do uniwersytetów, te postępowania dyscyplinarne za poglądy przeciwko ludziom broniącym porządku natury, już nawet nie chodzi o wiary, ale natury. Więc to wszystko oburza i to nie może tak być. Oczywiście ta bezkarność i ta fala, ona idzie z tą modą zachodnią i nigdy by nie miała takiej siły, gdyby nie było tego wsparcia, szczególnie Brukseli. No ale to nie po to tu żyjemy, żeby ulegać nowym marksistom czy nowym komunistom, czy tylko chodzi o to, żeby bronić naszej podstaw, naszej kultury i cywilizacji.
I jeszcze jeden element dołóżmy, panie profesorze, to konieczność także zrobienia porządku, może powiem kolokwialnie, na rynku medialnym w Polsce. Po 1989 roku nastąpiła ogromna wyprzedaż, kapitał obcy objął kontrolę nad większością prasy, nad większością przekazów radiowych i telewizyjnych. No i w pierwszej kadencji w tym obszarze obóz Zjednoczonej Prawicy niewiele zrobił.
To jest pierwszy temat do zrobienia, ale to jeszcze wszystko za mało. Proszę zwrócić uwagę, że szczególnie w młodym pokoleniu główny przekaz idzie przez media społecznościowe, gdzie mamy do czynienia z coraz bardziej rozpowszechnioną cenzurą, czy to na różnych Facebookach, tych, prawda, YouTubach i tak dalej, gdzie jeśli ktoś głosi poglądy, które się nie podobają, bardzo często te kanały są zblokowane. Wszystko to funkcjonuje w naszej przestrzeni takiej, powiedzmy, społecznej czy medialnej, a państwo polskie nie ma nad tym żadnej kontroli. Państwo polskie, w państwie polskim nie ma cenzury prewencyjnej. Ci zarządzający tą przestrzenią ją często stosują. I tu trzeba absolutnie uruchomić narzędzia prawne, które by ten monopol w jakikolwiek sposób kontrolowały. Proszę zwrócić uwagę, że tu nie chodzi tylko o tradycyjne media, gazety, telewizory, ale ta cała przestrzeń nowoczesna, którą po prostu się próbuje monopolizować i to monopolizować przez jedną ideologię. A więc porządkowanie przestrzeni medialnej to nie tylko sfera tradycyjna, ale i nowoczesna. Nawet z tym naciskiem na to, co nowoczesne, bo wiemy, że młode pokolenie będzie praktycznie używać tej technologii.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, za spotkanie na antenie Radia Maria. Jutro ważna uroczystość, za przysiężenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się z tym Bożym.
Z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą.